Zbliżały się święta Przaśnego Chleba, zwane też Paschą. Arcykapłani ze znawcami prawa, bojąc się reakcji ludu, szukali sposobu skazania Jezusa na śmierć. Wtedy jeden z 12 uczniów, Judasz z Kariotu, owładnięty przez szatana, poszedł do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej, by omówić z nimi, w jaki sposób wydać Jezusa w ich ręce. Ucieszyli się z tego i obiecali dobrze mu zapłacić. Judasz doszedł z nimi do porozumienia i odtąd szukał okazji do zdrady, byle tylko nie zwrócić uwagi tłumów. Nadszedł dzień świąt Przaśnego Chleba, kiedy to należało złożyć na ofiarę baranka paschalnego. Dlatego Jezus polecił Piotrowi i Janowi przygotować jedzenie na wieczerzę paschalną. Oni zaś spytali: jak sobie życzysz, gdzie mamy ją przygotować? Jezus odpowiedział im: gdy wejdziecie do miasta, spotkacie człowieka z dzbanem wody, idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. Powiecie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest ta izba, w której ma spożyć z uczniami wieczerzę paschalną. Wtedy on pokaże wam obszerną izbę na piętrze, gotową na przyjęcie gości. Tam przyrządzicie wieczerzę. Oni poszli i przekonali się, że było tak, jak Jezus powiedział. Przygotowali więc wieczerzę paschalną. O wyznaczonej godzinie usiadł Jezus do stołu razem ze swoimi apostołami i rzekł: bardzo pragnąłem spożyć z wami tę wieczerzę paschalną, zanim się zaczną moje cierpienia. Zapewniam was, że już więcej nie będę uczestniczył w takiej wieczerzy, dopóki się ona nie urzeczywistni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, podziękował Bogu i tak powiedział: bierzcie i podajcie jeden drugiemu. Zapewniam was, że odtąd już nie będę więcej pił tego wina, dopóki nie nastanie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, podziękował Bogu, dzielił, rozdawał uczniom i mówił: to jest moje ciało ofiarowane za was. Czyńcie tak samo, by o mnie pamiętać. Potem pod koniec wieczerzy wziął także kielich i powiedział: ten kielich to nowe przymierze z Bogiem, przypieczętowane moją krwią przelaną za was. Potem Jezus, zgodnie ze swoim zwyczajem, poszedł w towarzystwie uczniów na Górę Oliwną. Gdy już byli na miejscu, powiedział do nich: módlcie się, aby się nie załamać podczas wielkiej próby. Następnie odszedł od nich na odległość rzutu kamieniem, padł na kolana i tak się modlił: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich cierpienia, lecz niech się spełni Twoja wola, nie moja. Wtedy ukazał się anioł z nieba, by dodać mu sił. Jezus natomiast w śmiertelnym zmaganiu modlił się żarliwie, a pot spływał z niego na ziemię jak krople krwi. Potem skończył modlitwę i zbliżył się do uczniów, którzy przygnębieni ułożyli się do snu. Dlaczego śpicie? Zapytał. Wstańcie i módlcie się, aby się nie załamać podczas wielkiej próby. Właśnie gdy to mówił, nadciągnęła gromada pod przewodnictwem jednego z 12, który miał na imię Judasz. On to zbliżył się do Jezusa, aby pozdrowić go pocałunkiem. Jezus jednak odezwał się do niego: Judaszu, tym pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego. Rzucili się na Jezusa i zawlekli go aż do pałacu arcykapłana. Tymczasem arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali dowodów, aby wydać na Jezusa wyrok śmierci, ale nie mogli ich znaleźć. Przychodziło wprawdzie wielu świadków, ale ich zeznania nie były zgodne. Stawali tacy, którzy zeznawali fałszywie, twierdząc: słyszeliśmy, jak mówił, tę świątynię zbudowaną przez ludzi ja zburzę, a w 3 dni zbuduję inną bez udziału człowieka. Ale i w tych zeznaniach nie byli zgodni. Wtedy arcykapłan wyszedł na środek i postawił Jezusowi pytanie. Dlaczego nic nie mówisz? Zeznania tych ludzi świadczą przeciw tobie. On jednak milczał, nie odpowiedział ani słowa. Arcykapłan zapytał więc jeszcze raz. Czy ty jesteś Mesjaszem, synem błogosławionego? Tak, to ja, odpowiedział Jezus. Zobaczycie, jak Syn Człowieczy, siedzący po prawicy Wszechmocnego, będzie wśród obłoków schodził z nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swoje szaty i zawołał: czy trzeba nam jeszcze świadków? Słyszeliście to bluźnierstwo. Jakie jest wasze zdanie? Wtedy wszyscy orzekli, że zasługuje na śmierć. Niektórzy zaczęli na niego pluć, potem zasłonili mu twarz i bili go, wołając: teraz prorokuj! Strażnicy także go policzkowali. Nastał dzień, gdy zebrała się starszyzna żydowska, arcykapłani i znawcy prawa. Postawiono Jezusa przed Radą Najwyższą. Zadano mu takie pytanie: powiedz nam, czy to ty jesteś Mesjaszem? Wtedy on odpowiedział: choćbym to potwierdził, i tak mi nie uwierzycie. A jeśli ja wam będę stawiał pytania, to mi nie dacie odpowiedzi. Powiem wam tyle, że Syn Człowieczy wkrótce zajmie miejsce po prawicy Wszechmocnego Boga. Na to wszyscy zawołali: jesteś więc Synem Boga? Jezus odpowiedział: sami mówicie, że Nim jestem. Wtedy zawołali: słyszeliście? To Jego własne słowa. Po co nam więcej dowodów? Wszyscy uczestnicy zgromadzenia powstali z miejsc i zaprowadzili Jezusa do Piłata. Tam zaczęli Go oskarżać. Stwierdziliśmy, że ten człowiek buntuje nasz naród, występuje przeciwko płaceniu podatków cesarzowi. Ponadto twierdzi, że jest Mesjaszem i królem. Wtedy Piłat zaczął go przesłuchiwać. Czy to ty jesteś królem Żydów? Tak jest, jak mówisz, odpowiedział Jezus. Potem Piłat zwrócił się do arcykapłanów i do tłumów. Nie dopatruje się żadnej winy u tego człowieka. Oni jednak coraz natarczywiej oskarżali. Podburza ludzi, głosi swoją naukę po całej Judei, zaczął od Galilei i dotarł aż tutaj. Słysząc to, Piłat zapytał: czy ten człowiek jest Galilejczykiem? Następnie, gdy się dowiedział, że Jezus jest poddanym Heroda, odesłał go do niego, bo Herod przybył na święta do Jerozolimy. Herod bardzo się ucieszył, bo od dawna chciał zobaczyć Jezusa. Wiele o nim słyszał i spodziewał się ujrzeć jakiś cud, którego dokona Jezus. Stawiał mu więc wiele różnych pytań, ale Jezus nie odpowiadał. Obecni przy tym arcykapłani i znawcy prawa z zacietrzewieniem go oskarżali. Wtedy Herod razem z żołnierzami wydrwił Jezusa i kazał na pośmiewisko przebrać go w biały płaszcz i odesłał z powrotem do Piłata. Od tej chwili Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, chociaż przedtem byli wrogami. Teraz Piłat wezwał do siebie arcykapłanów, urzędników oraz tłum ludzi i tak do nich przemówił. Przyprowadziliście do mnie tego człowieka pod zarzutem działalności wywrotowej wśród ludu. Przesłuchałem go w waszej obecności i stwierdziłem, że nie popełnił tych przestępstw, o jakie go oskarżacie. To samo stwierdził Herod i odesłał go do mnie z powrotem. Widzicie więc, że nie popełnił niczego, za co należałaby się kara śmierci. Otrzyma więc karę chłosty, a potem go zwolnię. Tłum zaczął krzyczeć: zwolnij nam Bar-Abbę, śmierć Jezusowi. Ów Bar-Abba siedział w więzieniu za rozruchy, jakie wywołał w mieście, i za zabójstwo. Piłat jeszcze raz przemówił do nich, bo chciał uwolnić Jezusa. Oni jednak ciągle krzyczeli: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Piłat przemówił po raz trzeci. Cóż on złego zrobił? Stwierdziłem, że nie popełnił przestępstwa, za które grozi kara śmierci. Otrzyma więc karę chłosty i zwolnię go. Nie ustępowali jednak i głośno się domagali, żeby go skazał na ukrzyżowanie. Wrzawa była coraz większa. Piłat zdecydował więc, by stało się zadość ich żądaniu. Zwolnił tego, który siedział w więzieniu za rozruchy i zabójstwo, a którego oni się domagali, Jezusa natomiast wydał na pastwę tłumu. Żołnierze odprowadzili Jezusa na dziedziniec pałacu, to jest do pretorium, i wezwali tam cały oddział wojska. Potem ubrali Jezusa w czerwony płaszcz, nałożyli mu cierniowy wieniec i zaczęli go pozdrawiać: cześć tobie, królu Żydów! Bili go także trzciną po głowie i pluli na niego, a padając na kolana, nisko mu się kłaniali. Gdy się już dość nadrwili, zdjęli z niego czerwony płaszcz, ubrali go w jego własną szatę i poprowadzili na ukrzyżowanie. Kiedy już przyprowadzili Jezusa na miejsce straceń, zwane Golgota, co znaczy czaszka, podali mu wino z odurzającą domieszką mirry, ale go nie tknął. Przybili go więc do krzyża i zaczęli losować, komu przypadną jego szaty. Gdy go ukrzyżowali, była godzina 9 rano. Sporządzono też napis z uzasadnieniem wyroku: król Żydów. Obok Jezusa powieszono na krzyżach dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Tak wypełniła się zapowiedź pisma: zaliczono go do zbrodniarzy. Przychodnie ubliżali mu, wyśmiewali się z niego i drwili: hej ty, co burzysz świątynię i w trzy dni stawiasz ją na nowo, ratuj się, zejdź z krzyża. Arcykapłani i znawcy prawa także kpili sobie z niego: patrzcie, innych ratował, a siebie uratować nie może. To ma być Mesjasz, król Izraela? Niech teraz zejdzie z krzyża, zobaczymy, to uwierzymy. Jeden z przestępców powieszonych obok obrzucał go obelgami: coś ciebie za Mesjasz, ratuj siebie i nas. Drugi przestępca upomniał go jednak: bój się Boga, przecież tak samo jesteś skazańcem. My obaj zostaliśmy skazani sprawiedliwie, słusznie ponosimy karę za to, co zrobiliśmy, ale ten człowiek nic złego nie zrobił. I rzekł: Jezu, pamiętaj o mnie, kiedy już będziesz w swoim królestwie. Bądź pewny, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, odpowiedział mu Jezus. Było już około południa, nad całym światem zapanowały ciemności aż do godziny 3 z powodu zaćmienia słońca. W tym momencie zasłona świątyni rozdarła się na pół, a Jezus zawołał bardzo głośno: Ojcze, w ręce Twoje oddaję swego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. Dowódca oddziału egzekucyjnego, widząc, co się stało, oddał cześć Bogu i powiedział: ten człowiek naprawdę był niewinny. A ludzie, którzy się tam zeszli jak na widowisko, gromadami rozchodzili się w poczuciu winy pod wrażeniem tego, co widzieli. Ci zaś, którzy bliżej znali Jezusa, a wśród nich kobiety, które przyszły z Nim aż z Galilei, patrzyli na to wszystko z pewnej odległości. Był wśród nich nawet jeden członek Rady Najwyższej, człowiek dobry i uczciwy, który miał na imię Józef, mieszkaniec judejskiego miasteczka Arymateja. Oczekiwał on Królestwa Bożego i nie mógł pogodzić się z wyrokiem Rady i jego wykonaniem. On to właśnie udał się do Piłata z prośbą o wydanie ciała Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w lniane plutno i złożył do grobowca wykutego w skale, w którym dotąd jeszcze nikogo nie pochowano. Działo się to w piątek, wkrótce przed nastaniem sabatu. W orszaku pogrzebowym szły także kobiety, które przyszły z Galilei razem z Jezusem. Widziały one, jak ciało ułożono w grobowcu. Po powrocie zajęły się przygotowywaniem mirry i olejków do balsamowania, natomiast w sabat powstrzymały się od pracy zgodnie z przykazaniem.